Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Beata Szydło napisała list do szefów unijnych rządów w sprawie polskiego kandydata na przewodniczącego Rady Europejskiej Jacka Sariusz-Wolskiego. Dokument podzielony jest na trzy części. W pierwszej premier Beata Szydło argumentuje, dlaczego Donald Tusk nie może być kandydatem Polski na szefa Rady Europejskiej. Wskazuje tu m.in. na krytykę własnego kraju. W drugiej części premier pozytywnie ocenia Jacka Sariusz-Wolskiego, a w trzeciej analizuje obecną sytuację w Unii, pisząc o głębokim kryzysie. To potrzebny gest pokazujący, że rząd nie pozwoli sobie narzucać kandydatów, a wiadomo, że Donald Tusk szkodził Polsce, podkreślił poseł PiSu Janusz Szewczak.
To my musimy jako państwo, naród zaakceptować własnego reprezentanta. Nad Donaldem Tuskiem wisi cały szereg innych przecież ciemnych chmur. Ja przypomnę, że przecież jako były premier powinien był doskonale wiedzieć i to znacznie wcześniej o aferze Amber Gold, o sprawie aferze Skoku Wołomin, o tych wielkich, gigantycznych oszustwach, wyłudzeniach podatku VAT. No przecież to była sprawa na dziesiątki miliardów złotych łącznie. Więc wydaje się, że nie jest to po prostu osoba i kompetentna i właściwa na tym stanowisku. Na pewno jest przepaść intelektualna między Sariuszem Wolskim a panem Donaldem Tuskiem. Oczywiście na niekorzyść pana premiera Donalda Tuska.
Wszystkie siły polityczne powinny wspierać jedynego polskiego kandydata, którego zgłosił rząd, powiedział poseł Kukiz 15 Paweł Grabowski.
Pan Jacek Sariusz-Wolski jest zgłoszony jako polski kandydat na szefa Rady Europejskiej. To jest raz. Dwa, myślę, że rząd polski i wszystkie ugrupowania polityczne polskie powinny uczynić wszystko, żeby wspierać tego kandydata, żeby wzmacniać jego pozycję. Natomiast niektórzy podkopują pozycję pana Sariusza Wolskiego, a przypomnę, to jest jedyny kandydat zgłoszony przez polski rząd, który jest uprawniony do zgłoszenia kandydata.
Tymczasem kandydat polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski nie został zaproszony na szczyt Unii Europejskiej w czwartek. Premier przewodniczącej Unii Malty powiedział, że zaproszenie Sariusz-Wolskiego byłoby niezgodne z procedurą. Jest wspólne stanowisko ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wicepremiera Jarosława Gowina w sprawie sieci szpitali. Politycy poinformowali na wspólnej konferencji w Sejmie, że uzgodnili nowe rozwiązania. Dotyczą one m.in. ryczałtu i katalogu procedur, które będą finansowane poza nim, mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz lider Polski Razem Jarosław Gowin.
Do ostatecznego kształtu ustawy chcemy zaproponować poprawkę, która będzie jednoznacznie przesądzała, że wysokość ryczałtu będzie powiązana z aktywnością szpitala, z wykonywaniem konkretnych procedur. Uzgodniliśmy też, że poszerzona zostanie pula tych procedur medycznych, które będą finansowane poza ryczałtem.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił, że wspólnie wypracowano najlepsze z możliwych rozwiązań na tym etapie. Wskazał, że zostaną one wprowadzone nie tylko jako poprawki do projektu, lecz także będą uwzględnione w rozporządzeniach wykonawczych.
Generalnie chodzi po prostu o to, żeby z jednej strony zapewniając bezpieczeństwo szpitalom, które wchodzą do sieci, nie zdjąć z nich pewnego rodzaju zachęty czy wręcz przymuszenia do tego, aby nie pozostały bierne, nie redukowały liczby świadczeń, nie odwracały się tyłem do pacjentów.
Projekt ustawy o utworzeniu tzw. sieci szpitali rząd przyjął pod koniec lutego. Jarosław Gowin zgłosił wówczas zdanie odrębne. W środę projekt przyjęła Sejmowa Komisja Zdrowia. Posłowie wprowadzili poprawki, m.in. uzależniające wysokość ryczałtu od liczby wykonywanych świadczeń. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała Monikę Stec-Nowak, byłą dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK. Rząd nie podjął m.in. działań kontrolnych po wpisaniu spółki Marcina P. na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Poseł Jarosław Krajewski pytał świadka m.in. dlaczego UOKiK wszczął postępowanie wobec Amber Gold dopiero 30 listopada 2011 roku. Stec-Nowak odpowiedziała, że wcześniej z punktu widzenia urzędu działalność firmy nie była znacząca.
Myśmy nie mieli wiedzy o tej, tak jak pan poseł był teraz łaskaw wspomnieć, o tej kampanii, która już się toczyła w Trójmieście. Z naszego punktu widzenia ten podmiot zupełnie nie miał jakiegoś szerokiego zakresu swojej działalności, także w tym zakresie nie był przez nas rozpoznawalny jako taki, którego działalność warto przejrzeć właśnie pod kątem umów czy reklam.
Czyli rozumiem, że przed listopadem 2011 roku UOKiK nie dostrzegał takiego zagrożenia i nie widział żadnych powodów, aby z urzędu wszcząć takie postępowanie wyjaśniające w sprawie działalności podmiotu Amber Gold.
No myślę, że taką konkluzję można tutaj przedstawić.
Monika Stecnowak zeznała też, że urząd wykluczył przesłanki, aby Amber Gold była piramidą finansową. W 2011 roku nie mieliśmy świadomości, że to grube i wyrafinowane przestępstwo. Wydawało nam się, że podejmowane przez nas działania są wystarczające, dodała. Komisja zdecydowała też, że przesłucha m.in. Michała Tuska, który był zatrudniony w liniach lotniczych OLT Express należących do Amber Gold. W ramach tzw. piramidy finansowej Amber Gold oszukała w sumie blisko 19 tysięcy klientów spółki. Straty szacuje się na prawie 851 milionów złotych. Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia kobietom. W Pałacu Prezydenckim z udziałem pierwszej damy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Do pałacu przybyły kobiety, które zmagały się z chorobą nowotworową lub są w trakcie leczenia. Prezydent Andrzej Duda życzył kobietom, aby w trudnych chwilach nigdy nie były samotne. Podkreślał, jak ważne jest wsparcie w czasie choroby.
Otóż chciałbym życzyć paniom i wszystkim w Polsce, kobietom przede wszystkim, ale generalnie wszystkim ludziom, którzy są dotknięci chorobami, aby mimo tego, że w chorobie są sami, nigdy nie byli samotni. To znaczy, żeby właśnie zawsze był przy nich po pierwsze ktoś bardzo bliski, kto będzie z nimi dzielił tą troskę i kto będzie wspierał, a po drugie, żeby było wokół nich to środowisko także, które ich wspiera, to środowisko, które panie właśnie tworzycie. I za to ogromnie chciałem wam podziękować i złożyć wielkie, wielkie wyrazy szacunku. Za to, że jesteście razem, za to, że się wspieracie, za to, że właśnie dzięki temu wsparciu bardzo często można w trudnej sytuacji normalnie funkcjonować, można prowadzić swoje sprawy.
W Międzynarodowym Dniu Kobiet środowiska feministyczne organizowały Międzynarodowy Strajk Kobiet. Akcje zaplanowano w ponad 80 miastach. Przeciwko niszczeniu Święta Kobiet przez organizowanie w tym dniu strajku zaprotestowało Forum Kobiet Polskich. W Kołobrzegu podpisano kontrakt na budowę promu pasażersko-towarowego dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Nowa jednostka powstanie w Szczecinie, a stępka pod promem zostanie położona najpewniej w drugim kwartale tego roku. W uroczystości wziął udział m.in. minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Podkreślił, że kontrakt wpisuje się w rządową politykę odbudowy pozycji Polski na Morzu Bałtyckim oraz wspierania rodzimej branży stoczniowej.
Po ciężkich negocjacjach udało się w końcu wypracować kontrakt, pierwszy kontrakt armatorski na budowę promu, który wpisuje się w naszą politykę odbudowy pozycji na Morzu Bałtyckim, odbudowy naszej pozycji stoczniowej na rynku światowym. Realizujemy krok po krok te założenia. Ja bardzo się cieszę, że to się wszystko odbywa w atmosferze konkurencyjności i rynkowości. Dla nas jest najważniejszym, aby stworzyć rozwiązania na wprost rokujące na przyszłość.
Podpisanie kontraktu to kolejny etap realizacji obietnicy unowocześnienia floty polskiej żeglugi bałtyckiej. Do przewoźnika trafią dwa nowe promy. Jednostki będą miały 220 metrów długości i zdolność przewożenia nawet 900 pasażerów. Władze Warszawy planują dofinansowanie metody in vitro. Jak poinformowali liderzy stołecznych struktur PO, uchwała Rady Warszawy w tej sprawie ma zostać przyjęta w kwietniu. Warszawa będzie kolejnym miastem, które zapłaci za procedurę sztucznego zapłodnienia. Propozycja PO zakłada dofinansowanie nawet do 80% jednej procedury. Mają z niej skorzystać warszawianki w wieku od 25 do 40 lat, które są mężatkami lub pozostają w związkach nieformalnych. Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy, podkreśla, że działania PO w samorządach prowadzą do jeszcze większego podziału w społeczeństwie.
Podczas ostatniego głosowania nad budżetem miasta Platforma Obywatelska nie zdecydowała się sfinansować Centrum Rehabilitacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, czyli wnioskuję z tego, że to nie chodzi o żadną pomoc dla słabszych i poszkodowanych w jakiś sposób przez los zdrowotnie, a po prostu o walkę polityczną. Wykorzystują politycy Platformy Obywatelskiej nieszczęście osób, które nie mogą mieć dzieci, do pozyskania lepszych wyników w kolejnych wyborach.
Wart ponad 79 milionów złotych rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego, który ma być realizowany do 2020 roku, nie przewiduje refundacji in vitro. Stało się tak dzięki decyzji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z lipca ubiegłego roku. W związku z tym część samorządów lokalnych podejmuje decyzję o samodzielnym finansowaniu procedury sztucznego zapłodnienia. Za procedurę płacą już mieszkańcy m.in. Częstochowy, Sosnowca, Łodzi i Gdańska. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum pod hasłem Ku trzeźwości narodu. Współorganizatorem spotkania był Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. W trakcie obrad prelegenci poruszali tematy dotyczące odpowiedzialności rodziny, kościoła i państwa w kwestii trzeźwości, a także działań podejmowanych w tej sprawie. Przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa trzeźwości, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, wskazywał, że rodzina chroni przed nadużywaniem alkoholu miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, a rząd i samorząd stanowieniem dobrego prawa i jego egzekwowaniem.
Kościół od wielu wieków prowadzi działalność trzeźwościową. Moglibyśmy wymienić bardzo wielu wielkich działaczy, apostołów trzeźwości w naszej ojczyźnie. Wspomnijmy tylko błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który mówił, że Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Z najnowszych czasów sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który tak bardzo zabiegał o trzeźwość narodu polskiego, to dzięki jego inicjatywie powstał także tydzień modlitw o trzeźwość naszego narodu.
Konferencja wpisała się w Narodowy Kongres Trzeźwości, który rozpoczął się pod koniec lutego. Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, zwraca uwagę, że głównym celem inicjatywy jest zmiana przekonań Polaków.
Tych przekonań normatywnych, które są w nas i tkwią, a między innymi przekładają się na taki język, że właściwie to nam się należy picie, że my usprawiedliwiamy ludzi, którzy piją i wybaczamy im często ich zachowania pod wpływem alkoholu. A więc bardzo długa, obliczona nawet na 20 lat praca, która będzie przemieniała te przekonania normatywne na takie realne postawy, które będą postawami prozdrowotnymi i protrzeźwościowymi, mówiącymi o tym, że nie akceptujemy picia alkoholu przez szczególnie młodzież, no to w żadnym wypadku, czy dzieci, natomiast promująca abstynencję dorosłych.
Konferencję w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej poprzedziła Eucharystia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. To były wiadomości w Radio Maryja.